Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Folwark zwierzęcy George'a Orwella to jeden z najważniejszych tekstów literackich wszechczasów. Z pozoru niewielka opowiastka o buncie zwierząt hodowlanych przeciwko swojemu gospodarzowi, w istocie jest porywającą i przenikliwą opowieścią o naturze władzy totalitarnej, a także o fiasku sprawiedliwości i wolności. George Orwell pisał Folwark zwierzęcy jako bezwzględną krytykę Związku Radzieckiego, ale ten tekst, jak to wielka literatura ma w naturze, ma zdumiewającą umiejętność samoaktualizowania się. Jak Folwark zwierzęcy odczytał Jan Klata w nowym spektaklu teatralnym, którego premiera odbyła się kilka dni temu w Teatrze Śląskim w Katowicach? W raporcie o książkach za chwilę rozmowa z reżyserem. Drodzy słuchacze, bez Was, bez Waszego bezcennego wsparcia raport o książkach nie mógłby istnieć. Bardzo się cieszę, że teraz spotykamy się częściej, w każdy poniedziałek. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona naszych patronów, najlepiej zrobić to za pośrednictwem portalu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam. Jedna z najważniejszych premier teatralnych tego sezonu, Folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Jana Klaty, odbyła się kilka dni temu w Teatrze Śląskim w Katowicach, a dziś w Warszawie, w studiu raportu o książkach. Jan Klata razem ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry. Czuję się zaszczycony, będąc tutaj.
Zaszczyt po mojej stronie. Folwark zwierzęcy George'a Orwella to z pewnością jeden z najbardziej znanych, najbardziej rozpoznawalnych współczesnych tekstów literackich. Tekst, który napisany był przez autora jako ostra krytyka Związku Radzieckiego, ale z uwagi na swój alegoryczny styl jest uniwersalną opowieścią o naturze władzy, o mechanizmach totalitaryzmu, o zdradliwej obietnicy, którą niesie ze sobą rewolucja oraz o fiasku sprawiedliwości i wolności. Ale w Folwarku zwierzęcym, i to w zależności od tego, kto i kiedy czyta tę książkę, można znaleźć znacznie więcej diagnoz politycznych, społecznych, filozoficznych czy też kulturowych, które zaskakują swoją aktualnością, ale tak sobie myślę, że to do siebie ma wielka literatura, że nie zasycha jak druk na kartkach, tylko żyje i odsłania przed nami swoje nowe treści, a czasem też pokazuje, jak historia nieustannie się powtarza. I od tego, jeśli pan pozwoli, chciałabym zacząć, bo przed spektaklem wróciłam do Folwarku Zwierzęcego i przeczytałam przedmowę do pierwszego wydania Folwarku Zwierzęcego, które to przedmowę napisał George Orwell. I on pisał o tym, jak bardzo trudno było mu wydać Folwark Zwierzęcy. Tak. Jak przez półtora roku chyba walczył o to, by ta książka mogła się ukazać na brytyjskim rynku. Nie było łatwo, bo Ministerstwo Informacji dołożyło pewnych starań, żeby te publikacje powstrzymać. No a to dlatego, że Związek Radziecki był wojennym sojusznikiem Brytyjczyków. I to nie tylko politycy, także inteligencja brytyjska dbała o to, prawda, żeby o Rosji nic złego nie napisać. I powiem panu, że kiedy czytałam ten wstęp Orwella, to natychmiast pomyślałam sobie o innej lojalności, takiej bardzo współczesnej lojalności, która jeszcze przed chwilą łączyła Europę i Rosję, o lojalności już nie politycznej, nie opartej na sojuszu wojennym, ale o lojalności gospodarczej i biznesowej. Przecież zanim wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie, to też trochę nie wypadało źle o Rosji mówić czy pisać. Chciałabym, żebyśmy tak pomału rozpakowywali Folwark zwierzęcy, zdejmowali kolejne warstwy znaczeń i kontekstów, i to chyba może być pierwszy klucz do takiego współczesnego odczytania Folwarku zwierzęcego, nie wynikający z samego tekstu, ale z okoliczności powstania tego tekstu, czy też opublikowania go, co chyba sprawia, że to książka jeszcze bardziej wyjątkowa, prawda?
Tak, ma pani rację, ta geopolityczny kontekst wydania, trudności, walki George'a Orwella, takiego outsidera w pejzażu intelektualnym, co jest postawą niezwykle mi bliską też, jest istotny nie tylko dlatego, że ministerstwo czegoś zabroniło, ale też w jaki sposób był pewien rodzaj konsensusu elit intelektualnych na temat tego, co wolno opublikować, a czego nie wolno opublikować, co jest już myślozbrodnią, a co należy myśleć o pewnych sprawach. To jest bardzo fascynujące. I oczywiście ma pani rację, że te rosyjskie tematy nie drażnienie niedźwiedzia, prawda, tym bardziej zaopatrzonego w głowice nuklearne oraz gaz, ropę i mnóstwo metali ziem rzadkich. Pobrzmiewa jakoś tutaj, odbija się echem, ale też ja cały czas myślę o Orwellu jako outsiderze, jako o człowieku, który zapłacił bardzo wysoką cenę za to, żeby myśleć samodzielnie, a nie stadnie. To jest dla mnie niezwykle interesujący aspekt i on jest absolutnie rzeczywiście ponadczasowy.
Tak, i rzeczywiście Orwell jako samotnik, jako człowiek poza swoją klasą, bo on pochodził z tej klasy średniej.
No, akcent miał od razu dyskwalifikujący w środowisku robotniczym, a poglądy dyskwalifikujące w środowisku, powiedzmy, takim wyższym.
Tak, i on tak bardzo rzeczywiście szukał wejścia do środowiska ludzi biednych, ludzi zubożałych. Taka ciekawa anegdota, jak kiedyś Orwell chciał spędzić chyba Wigilię w więzieniu, żeby zidentyfikować się, poznać też tych ludzi najbiedniejszych, i przebrał się w jakieś tam łachmany, wypił butelkę whisky i pierwszego napotkanego policjanta zaczął wyzywać jakoś wulgarnie. No ale ten policjant bardzo szybko się zorientował, właśnie tak jak pan podkreśla, ten akcent klasowy go natychmiast zdradził i policjant poklepał go po ramieniu, mówiąc: idź pan do domu.
Gdyby miał inny akcent, ta przygoda zakończyłaby się raczej odmiennie.
Ta klasowość w wydaniu, w kontekście brytyjskim, to jest rzeczywiście taki system, który bardzo mocno porządkuje miejsca człowieka w społeczeństwie, ale też w kulturze, w świecie. Ale to, że Orwell za wszelką cenę chciał się z tej klasowości wyrwać, to właśnie chyba jest też bardzo taki mocny przykład tej jego niezależności myślenia, to o czym pan mówi, tej jego takiej też bezdomności trochę ideologicznej.
Samotności.
Tak,
ale to czasem mu się udawało. Udało mu się zjechać bardzo, bardzo nisko. Rozmawiam o spektaklu w Katowicach, więc są pewne... W znakomitej książce Rebeki Solnit Róże Orwella jest zdjęcie jego na dole, czy też górników właściwie takich półnagich, i to jest piekło. To znaczy, ta praca jest czymś zupełnie katorżniczym i Orwell tam zjechał na dół i powiedział, że on mógłby wykonywać bardzo wiele zawodów fizycznie ciężko pracując, ale po dwóch dniach na dole w kopalni on by po prostu już nie był w stanie dalej funkcjonować, i to wywarło na nim ogromne wrażenie. Te wizyty na północy Anglii do Wigan, co opisywał zresztą bardzo, bardzo, bardzo ciekawie, tak reportażowo, więc on był człowiekiem, który nie tylko miał poglądy lewicowe, bo wiele osób z Oxford, po Oxfordzie i Cambridge miało poglądy lewicowe i potem kończyli często ci ludzie jako agenci po prostu rosyjscy.
Wspaniały przykład też Kima Philby'ego, na
albo,
przykład.
Albo pana Blanta, który przecież uczył Orwella, jak ma odpowiednio pisać i co, jaka sztuka jest warta uprawiania, jaka nie jest warta uprawiania. Więc on potrafił też przejąć się na serio, a nie tylko teoretycznie, jakimś rodzajem skandalu, cierpienia ogromnych rzesz ludzi. I też nie poddawał się pewnemu schematowi pisania, myślenia o tym, prawda? To był człowiek, który rzucił wszystko i pojechał do Hiszpanii po prostu walczyć. I to, co tam zobaczył, to, że istotniejsze i bardziej okrutne były te walki frakcyjne pomiędzy poszczególnymi grupami lewicowymi niż walka z faszystami, też odcisnęło na nim no, takie niezatarte piętno.
No tak, i być może dlatego powstał Folwark Zwierzęcy. Rzeczywiście George Orwell, kierowany takimi ideałami lewicowymi, socjalistycznymi, pojechał na wojnę domową do Hiszpanii i zobaczył tam prawdziwą, okrutną twarz stalinizmu i od tej pory wiedział, że prawdziwy socjalizm może zaistnieć tylko, kiedy zwalczy się totalitaryzm. Ale ciekawą rzecz pan powiedział, że Orwell był człowiekiem lewicy, trochę wyjątkowy, bo on przecież z tym środowiskiem lewicowym był mocno skonfliktowany, głośny konflikt z Sartrem, który choćby miał. To chyba wszystko powodowało, że on był gdzieś ponad, że on był samotny, ale też przez to całkowicie niezależny. I kiedy on myślał o pewnych mechanizmach władzy, mechanizmach wyzysku, mechanizmach zła, to nie robił żadnych sojuszy, prawda?
Z no tak, no tylko, że też za to się płaci cenę ogromną, prawda? Za to się płaci cenę gdzieś egzystencji kompletnie na uboczu. Płaci się cenę bycia outsiderem. Płaci się cenę tego, że można oczywiście sobie gdzieś tam wynająć domek z ogródkiem i uprawiać róże i hodować kozę. Jest zdjęcie z kozą Muriel, czy też Muriel. Ale no, Nobla to raczej się już nie dostaje wtedy, prawda?
I nie dostaje się pewnie też wsparcia środowiskowego.
Tak.
Zaczęliśmy trochę od cenzury, bo rzeczywiście były bardzo mocne i poważne zakusy, żeby Folwark Zwierzęcy ocenzurować, żeby po prostu nie pozwolić na jego publikację.
No przecież Eliot to odrzucił.
No właśnie. Wielkie znów nazwisko, ale i wielcy pisarze nie są wolni od słabości politycznych i ideologicznych. Ja tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o tą cenzurę, o wolność słowa, to Orwell z jednej strony był radykalny, być może, a być może to za mocne słowo, ale był też chyba realistą. On wiedział, że cenzury nie da się całkowicie zlikwidować i jeżeli pozwoli pan, to krótki fragment Orwella przytoczę, który mówił tak. Rzecz jasna, żądać wolności słowa i prasy nie oznacza, żeby żądać swobody absolutnej. Zawsze musi pozostać i zawsze pozostanie jakaś forma cenzury, przynajmniej dopóki istnieją zorganizowane społeczeństwa. Ale wolność, jak zauważyła Róża Luksemburg, to wolność dla innego człowieka. A w całości ten cytat brzmi, a dokładnie wolność jest zawsze wolnością myślącego inaczej. Ta sama myśl kryje się w słynnej wypowiedzi Voltaire'a. Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale będę walczył do śmierci o to, byś miał prawo to mówić. Znów stary tekst, jeszcze starszy od Folwarku Zwierzęcego, ale mam wrażenie,
tylko, że Voltaire teoretyzował i zostawił te piękne myśli samemu, niekoniecznie się do nich stosując, jak wiemy z jego relacji chociażby z carycą Katarzyną. Natomiast Orwell to realizował w życiu swoim też i to jest ogromna różnica.
I rzeczywiście chyba Orwell chciał, żeby jego życie świadczyło też o jego literaturze, to znaczy, żeby nie było tego rozdźwięku między człowiekiem piszącym a człowiekiem żyjącym, prawda? Żeby to wszystko było spójne. Ale dobrze, porozmawiajmy o tym, dlaczego Folwark Zwierzęcy, dlaczego teraz i dlaczego przy użyciu takich środków artystycznych, jakie pan wybrał do tej adaptacji. Wiem, że przed Folwarkiem Zwierzęcym wystawił pan w Teatrze imienia Słowackiego Państwo Platona, co chyba było zaskoczeniem dla wielu widzów, bo bardzo wiernie trzymał się pan tekstu.
Bardzo wiernie trzymałem się tekstu starogreckiego.
Starogreckiego
oczywiście.
Wręcz, tak. W Folwarku Zwierzęcym są...
Mówią po polsku. Tak, proszę się nie bać, w Folwarku Zwierzęcym aktorzy występują w języku polskim zupełnie wyjątkowo.
Ale, co może być również pewnym, być może zaskoczeniem dla wiernych pana widzów, dość klasyczny jest ten tekst, nie odbiega pan bardzo mocno od tego, co napisał Orwell. Są różnice, są dodatki, mam nadzieję, że o nich porozmawiamy, ale mam takie wrażenie, że to, co łączy Platona, to, co łączy państwo Platona i Folwark Zwierzęcy George'a Orwella, to jest temat sprawiedliwości. Platon pewnie bardziej rozmyśla o naturze sprawiedliwości. George Orwell pewnie bardziej wydaje gorzki werdykt, że sprawiedliwość to jest coś, co się nie udaje w doświadczeniu ludzkim, ale zastanawiam się, czy to jest przypadkowa kolejność. Najpierw Platon, a potem George Orwell. Czy to jest może jakieś spójne teatralne pana myślenie?
To nie jest tak, że przy zwłaszcza dzisiejszej sytuacji politycznej w Polsce, gdzie nie wiem, kilka głosów w sejmiku w jedną stronę i kilka głosów w drugą stronę decyduje o przyszłości teatru, no to nie powinno tak być. I w sensownie myślących europejskich krajach po prostu tak nie ma. Więc niestety realia są takie, że wszystko jest bardzo takie labilne i sztuka pada ofiarą polityki bardzo mocno, teatr zwłaszcza. Więc w takiej sytuacji ja też nie jestem w stanie zaplanować z jakimś takim wyprzedzeniem, z takim pewnym rodzajem spokoju, który mają moi koledzy na Zachodzie na przykład, co w jakim teatrze będę robił. Ale może to i jest gdzieś ukryte błogosławieństwo, no bo w ten sposób jesteśmy w stanie może bardziej gdzieś spontanicznie reagować na to, co się dzieje wokół. Więc ja nie planowałem na pół roku wcześniej robienia Państwa Platona. Tak się złożyło. Wymyśliłem to jakoś tak po prostu na 2 miesiące przed pierwszą próbą, czyli w lecie, jak zajmowałem się Wyzwoleniem Wyspiańskiego w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. I ten folwark zwierzęcy się też pojawił dosyć spontanicznie na Katowice. Rozmawialiśmy z znakomitym zresztą dyrektorem Talarczykiem. Co ciekawe, to pierwszy Ślązak będący dyrektorem Teatru Śląskiego w Katowicach w jego historii. To też dosyć
ciekawe,
interesujące i chyba to jest dobra tendencja. Ja nie potrafię teraz powiedzieć, czy to są dyptyki, tryptyki, czy jakbyśmy tego nie nazwali. No to są tematy, które mnie gdzieś fascynują w przemianach społecznych w Polsce, w środowiskowych, w Europie, w kręgach intelektualnych. No po prostu, znaczy co jest sprawiedliwe, co nie jest sprawiedliwe, kto jest outsiderem, jaką cenę płaci się za to, że tym outsiderem się jest, czy to jest najwyższa cena od razu, tak jak w wypadku... Jak w wypadku Sokratesa, czy też osoby sokratejskiej, bo w Krakowie gra Dominika Bednarczyk, główne te partie sokratejskie. Czy to jest na poziomie indywidualnym, czy to jest na poziomie takim bardziej zbiorowości i takiego no, dosłownie stada zwierząt gospodarskich, tak jak to jest w folwarku. No, to jest pytanie też, jakby wydaje mi się teraz na gorąco myśląc, jakby zainspirowany tym, co pani powiedziała, że różnica jest taka, że tam jednak jest w wypadku folwarku zwierzęcego mamy do czynienia z pewnym rodzajem opowieści o rewolucji, która jest rewolucją jak najbardziej słuszną u swojej podstawy, a potem się degenerującą po prostu. Natomiast w wypadku państwa Platona no, rozmawiamy o mechanizmach konstruowania sprawiedliwej zbiorowości, ale nie w sposób rewolucyjny po prostu.
Pewnie traktując też teatr, zwłaszcza taki teatr literacki, jako podróż w tej czasoprzestrzeni literackiej, to oba te dzieła, które przecież dzielą tysiące lat, mogą ze sobą dialogować i być może Orwell coś bardzo gorzko dopowiada jednak do tego, o czym myślał Platon.
Jedna rzecz tylko tutaj chciałem troszkę uściślić, bo pani użyła określenia teatr literacki. Ja nie wiem, co to znaczy. Ja wiem, że teatr nie jest ilustracją literatury. To znaczy literatura służy jako rodzaj inspiracji. Trzeba bardzo uważnie, bardzo delikatnie przenosić ducha tych dzieł literackich na scenę. Natomiast teatr jest jak najbardziej autonomiczną gałęzią sztuki i rządzi się swoimi prawami. Czy to jest dzieło filozoficzne, tak jak w wypadku no, karkołomnego podejścia do adaptacji państwa Platona na scenę? No, wydaje się jednak, że chyba pierwszej w historii teatru, a na pewno pierwszej w języku starogreckim, to ja zgodnie z rewolucyjnymi zasadami żądam niemożliwego. I w wypadku Orwella, który był realizowany na scenie, ale przeważnie na zasadzie teatru po prostu lalkowego, prawda? Mhm. To jest pytanie, jakie są moje granice człowieka wcielenia się w zwierzę, na ile to jest istotne, że jestem zwierzęciem, a na ile te zwierzęta są po prostu figurami pewnymi, tak jak, nie wiem, u Ezopa, to jest czy La Fontaine'a, czy naszego biskupa oświeceniowego, czy Jonathana Swifta, prawda? No bo to ma długie tradycje też idące od starożytności. To, co Orwell robi, to jest pewien nurt myślenia, nurt literatury. Ja nie powiem, że on jest bajkowy, bo to byłoby... Na spotkaniu z młodzieżą dowiedziałem się w ogóle, że to teraz dwunastolatki czytają to w szkole jako lektury. Jestem tym przerażony, szczerze powiedziawszy. Bo co one zrozumieją z tego? No nic, wracając do tego wariantu, prawda, orwellowskiego, konstruowania świata, rewolucji i tego, co potem się dzieje z naszymi ideałami. No to jest bardzo gorzkie, ale to wyraźnie jest różnica taka z Platonem, że tam konstruujemy pewien model funkcjonujący zawsze idealnie, bycia sprawiedliwym, państwa sprawiedliwego i tak dalej, i tak dalej. A u Orwella jest od początku to jakoś tak poddane wątpliwość, ten rewolucyjny cykl.
Ja też chciałam uściślić, że rzeczywiście używając być może niedobrego sformułowania teatr literacki, miałam na myśli teatr, który opiera się na tekstach literackich niekoniecznie przeznaczonych do wystawiania w teatrze, tak jak z pewnością jest w przypadku Platona czy Folwarku Zwierzęcego.
Tak, ma pani rację. To są spektakle kompletnie różne w sensie języka teatralnego też. No, to jest też dla mnie było interesujące z punktu widzenia czysto jakiegoś rzemieślniczego, stylistycznego, żeby spróbować czegoś z kompletnie innych gdzieś zakresów po prostu rzemiosła.
Powiedział pan w jednym z wywiadów, że głęboko pan wierzy, że warto zajmować się tekstami, które są mądrzejsze od nas.
Tak, absolutnie. Mhm. Tak, absolutnie. I uważam, że to są teksty, których trzeba dorosnąć, których trzeba się uczyć na pamięć one muszą mnie, moich współpracowników, aktorów też odmieniać i na nas wpływać i my musimy do nich dorastać.
Bardzo mi się podoba to samo sformułowanie, tekst, który jest mądrzejszy od nas, bo tak myślę, że to w ogóle każe zadać sobie pytanie o znaczenie literatury, o rolę pisarza. Orwell chyba miał tego świadomość, tej roli, którą on sobie też zdefiniował. Mhm. Co to oznacza być się pisarzem? I tutaj króciutki cytat z samego Orwella, który mówił tak. Jeśli jednak ludzie tacy jak my lepiej rozumieją sytuację od tak zwanych ekspertów, to nie tyle mają zdolność przewidywania konkretnych wydarzeń, ile dar pojmowania tego, w jakim świecie żyjemy.
Tak, tu chodzi o mechanizmy. Bardzo, bardzo trafnie wybrany cytat. Chodzi o odczytanie mechanizmów. Mhm.
I jeszcze jeden cytat, tym razem nie samego George'a Orwella, ale pochodzący z znakomitego eseju pod tytułem Orwell, czyli wstręt do polityki belgijskiego krytyka literackiego Simona Leysa, który to cytat brzmi tak. Niedostrzegalne, a tak skuteczne mistrzostwo Orwella pokazuje, że prawda faktów nie może istnieć w postaci czystej. Same fakty tworzą zawsze chaos pozbawiony sensu. Jedynie kreacja artystyczna może je wyposażyć w znaczenie, nadać im formę i rytm. Wyobraźnia pełni nie tylko funkcję estetyczną, ale też etyczną. I tak sobie myślę, że ten cytat...
A to jest znakomity cytat,
wspaniały.
Bardzo dobry. Nie
też
tylko do literatury, do teatru w ogóle, do twórczości, do funkcjonowania teraz w takich warunkach po prostu bycia ciągle zbombardowanym faktami, które tak naprawdę kompletnie tracą znaczenie.
Tak sobie pomyślałam właśnie, że ten cytat świetnie pasuje do roli pisarza literatury pięknej, który czasem gdzieś tam w cieniu twórców literatury faktu traktowany jest mniej serio, zupełnie niesłusznie. Ale też jak czytałam ten fragment już po obejrzeniu spektaklu pańskiego, to pomyślałam sobie, przecież to jest dokładnie to, co robi reżyser teatralny. Wyposaża w znaczenie tekst poprzez rozmaite zabiegi artystyczne.
Tak, ma pani rację. Są dwa wyrazy. Jest wyraz tekst i jest wyraz kontekst. I tak naprawdę reżyser i my, twórcy teatralni, jakby wyposażamy ten tekst w kontekst. To znaczy, bardzo często spotykałem się jeszcze w Krakowie, jak byłem dyrektorem Starego Teatru, z takim zarzutem, a dlaczego nie wystawić Szekspira, nie wiem, tak jak on jest napisany. To nic nie znaczy. Tak jak jest napisany, to możemy zrobić słuchowisko. To jest bardzo piękne. Ja uwielbiam radio, uwielbiam słuchowiska, zamknąć oczy po prostu i sobie wyobrażać. Ale na scenie jest kontekst, jest scenografia, jest kostium, jest pewien kontekst społeczny też tego, co zostało zapisane i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko może wyglądać radykalnie, skrajnie różnie w zależności od tego, jak to się, przepraszam za nieeleganckie wyrażenie, oprawi. W związku z tym ten kontekst, ta wyobraźnia sprawia, że coś działa albo nie działa, że coś jest, nie wiem, wypaczone, albo że coś mnie, nie wiem, zachwyca, albo że coś mnie przejmuje, że ja doznaję, przepraszam za starożytne wyrażenie, tej katarsis. Albo nie. I niezależnie od tego właśnie, jak bardzo jestem przebodźcowany tym funkcjonowaniem we współczesnym społeczeństwie z takim permanentnym i tak naprawdę nic nieznaczącym albo w ogóle przeciwskutecznym dostępem do faktów tak zwanych.
I też bardzo ważne zdanie kończące ten cytat. Wyobraźnia pełni nie tylko funkcję estetyczną, ale też etyczną. To jest bliskie pańskiemu myśleniu o teatrze, o tym, co pan kreuje na scenie?
Tak. No, wystarczy popatrzeć na plakat, który mamy do Szymon Szymankiewicz zrobił przy pomocy zresztą sztucznej inteligencji. To jest plakat generowany w współdziałaniu sztucznej inteligencji. To jest, to są nieoczywiste gdzieś konteksty, no bo to z jednej strony jest, prawda, marmurowe niemal, a z drugiej strony to jest, no to było jakieś istnienie.
Tak, może powiedzmy dla ułatwienia słuchaczom, którzy nie widzieli ani plakatu, ani spektaklu. Tłem jest takie bardzo realistycznie wyglądające surowe mięso. I dobrze, że pan do tego plakatu nawiązał, bo powiedziałam wcześniej, że trzyma się pan tekstu Orwella. To znaczy tam nie ma jakichś bardzo rewolucyjnych odstępstw od tego, co Orwell napisał w Folwarku Zwierzęcym, ale są bardzo ważne elementy dodane, które myślę, że pokazują, jak bardzo ten tekst pracuje ciągle w różnych kontekstach kulturowych, politycznych, cywilizacyjnych. Ten plakat i te elementy, których być może wszystkich nie zdradzajmy, bo jestem przekonana, że wielu z naszych słuchaczy będzie chciało pójść do teatru, ale tak.
Zapraszamy, Katowice są wspaniałym miejscem, do którego warto przyjechać, tak. I generalnie pochodzić ulicami i doznać tego miasta no, innego bardzo niż Warszawa, Kraków, Poznań, nie wiem, Wrocław, Gdańsk.
A sam teatr też jest fantastyczny, ale wracając do spektaklu, nawiązuje pan w kilku momentach bardzo wprost, również w tym plakacie, do współczesnego przemysłu mięsnego. Bezdusznego, bezwzględnego, do takiej też współczesnej relacji człowieka ze zwierzęciem. Produkcja jedzenia w czasach kapitalizmu, w czasach wielkich korporacji. O tym pewnie George Orwell nie myślał. On, przypuszczam, że ten Folwark Zwierzęcy potraktował symbolicznie, ale ten kontekst wprost bardzo mocno rzeczywiście dzisiaj wraca.
Tak, no, czasy zmieniły się w taki sposób, że kiedy Orwell tam zakładał swój ogródek tam w 1936 roku, czy w momencie, kiedy wyciągał rękopis w Londynie ze swojego mieszkania zbombardowanego i wysłał Eliotowi, pisząc, że trochę pomięty, ale jeszcze da się przeczytać, na własną rękę podejmował z pasją hodowlę kur, bo do tego był bardzo przywiązany, do tych kur, i bardzo mu zależało na tym i obserwował te jajka i patrzył, jak je żywić. No to jeszcze w ogóle nawet mu się nie śniło o tym, na jaką skalę i jakie konsekwencje dla naszej planety będzie miał ten po prostu ta hodowla istot. Hodowla istot.
Przemysłowa hodowla.
Przemysłowa istot. Hodowla istot, które czują, które mają swoje uczucia, nie tak bardzo znowu od nas się różnią, a które my no, traktujemy tak, jak traktujemy. I teraz opowiedzenie o tym w taki sposób, żeby znaleźć na to sensowną formę, taką formę, której jeszcze nie mieliśmy, nie na zasadzie pewnego apelu, zdjęcia gdzieś osiołka, który idzie na rzeź i tego, czy konia, czy to było dla nas duże wyzwanie bardzo, bo nie chcieliśmy uprawiać czegoś, co się nazywa szantażem gdzieś emocjonalnym. To wszystko musiało być wpisane nie przypadam za zabiegiem wychodzenia aktorów z roli, to jest strasznie sztampowe już w tym momencie, i zwracania się do publiczności, prawda, i ja tutaj jestem tak naprawdę tylko aktorem, prawda, i teraz chciałbym was prywatnie zapytać, co sądzicie o tej sprawie, prawda, i tak dalej, nie wiem, o toksycznej męskości, czy o innych modnych po prostu jakich wytrychach intelektualnych. Próbowaliśmy to wprząc rzeczywiście w poetykę spektaklu. No w to, że tam świnie zarządzają tym folwarkiem, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest kontekst bardzo mocno gdzieś kładący się cieniem w ogóle na tym. To też on jest, no w ogóle też, no to jest kontekst totalitarny, prawda, no jakby z ludzkiego mięsa też robiło się i robi się nadal różne rzeczy. I zwierzęta są wykorzystywane do eksperymentów, pewnych substancji, które my też używamy na naszych ciałach, więc to się gdzieś przeplata, ta tożsamość ludzka, zwierzęca, to jest gdzieś bardzo, bardzo zagadkowe o tym dużo rozmawialiśmy z aktorami i staraliśmy się znaleźć jakiś rodzaj ekwiwalentu właśnie, żeby też ten cień tej hekatomby, na której my wzrastamy i w cieniu której, znaczy niedostrzegalnym dla nas cieniu, funkcjonujemy, jak po prostu sobie z tym poradzić.
Ja z drugiej strony też tak pomyślałam, że w tym kontekście, o którym pan mówi i który został tak mocno podkreślony w tej adaptacji Orwella, to hasło, które bardzo często się pojawia, czyli cztery nogi dobrze, dwie nogi źle, i to, że człowiek jest zły, źródłem zła jest człowiek, człowiek jest wrogiem, którego należy wyeliminować, że to też zupełnie inaczej brzmi w kontekście tego dzisiejszego dialogu, który mamy.
Tak, ale też zmian klimatycznych po prostu.
No właśnie.
Na własne życzenie po prostu to absolutnie skompromitowane wyrażenie. Czynimy sobie ziemię poddaną w sposób absolutnie kretyński, bezmyślny i samobójczy.
Tak, ale również z powodu takiego zaniepokojenia tym, co się dzieje. Ciekawe takie nurty myślowe, nurty społeczne się pojawiają, antynatalizm na przykład.
Tak.
To chyba w pokoleniu młodszych ludzi takie przekonanie to jest chyba coś nowego, czego wcześniej nie było, że podważany jest sens człowieka, że jednak
tak,
człowiek
tak,
był
tak,
zawsze,
z takim,
prawda?
Z takim myśleniem, dokładnie, no jedna z tych grup się nazywa ostatnie pokolenie. No, to są oczywiście od tysięcy lat istniały te nurty takie, że to oto zaraz nastąpi koniec świata. Przeważnie to było w kategoriach eschatologicznych, a teraz pierwszy raz mamy kategorie ekologiczne też. Natomiast ja bym z całą pewnością nie pozwolił sobie na ocenianie wyborów życiowych codziennych ludzi. To znaczy, ja mogę sobie pozwolić na jedną ocenę wyboru życiowego, czy też moich zaniedbań, mianowicie takich, że nie wolno i trzeba absolutnie walczyć. I to z ogromną dyscypliną, samą dyscypliną, z wyrzucaniem jedzenia. Natomiast ja nie jestem w stanie nikomu powiedzieć, masz przestać jeść mięso. Ja sam jem mięso. Przypomina mi się, w Starym Teatrze zrobiliśmy spektakl na podstawie, też karkołomne przedsięwzięcie, na podstawie słynnej i wspaniałej książki Martina Kaporosza, Głód. I tam zaprosiliśmy Martina Kaporosza na spotkanie z publicznością i pamiętam, no tłum ludzi był i jedna z fantastyczne spotkanie, on ze swadą przecież opowiada, to jest niezwykle charyzmatyczna postać i w pewnym momencie jeden z widzów zadał pytanie, a no to jest niesamowite, co z tej książki wynika grubej. Przecież natychmiast trzeba przestać jeść mięso, bo w ten sposób momentalnie się uleczy planetę i tak dalej, i tak dalej. Ja mam do pana pytanie, czy pan je mięso? Na co Martin Kaparosz od razu odpowiedział, ja jestem Argentyńczykiem. I teraz ja nie będę oceniał tej odpowiedzi. Ona jest bardzo mądra. Ona jest bezczelna, ale bardzo mądra. Natomiast to nie ma łatwej odpowiedzi na to, jak poprawić świat, jak zmienić świat. No to jak w folwarku zwierzęcym. No, czasem jak ktoś usilnie dąży do tego, żeby zmienić świat i przenicować go na swoją modłę, no to powstają jeszcze gorsze rzeczy niż ten stan wyjściowy.
No właśnie, każdy radykalizm niesie ze sobą wielkie zagrożenie.
A jednocześnie słowo radykalizm jest piękne, no radix, korzeń, czyli powrót do korzeni tak naprawdę.
No tak, ale nawet rewolucja, która wyrasta na gruncie pięknych idei, marzeń, wspaniałych postulatów, może się bardzo zdegenerować, w tym sensie też o tym, o czym rozmawiamy teraz, miejsce człowieka na świecie, to też może skutkować antyhumanizmem,
tak,
prawda?
Tylko proszę mi wybaczyć, jedna rzecz, to znaczy ja bym nie chciał, żeby widzowie wychodzący z tego spektaklu, podobnie jak myślę, że Orwell nie chciał, żeby czytelnicy jego wyciągnęli taki oto wniosek z folwarku zwierzęcego, że nie warto nic zrobić, że zawsze tak jest, nie warto w ogóle, znaczy tyle jest zła na tym świecie, po co w ogóle się w to mieszać, skoro jak będziemy próbować to zmienić, to będzie jeszcze gorzej. Znaczy to nie jest, znaczy to jest najgorsze, co możemy zrobić z tą lekturą i najgorsze, co moglibyśmy zrobić po wyjściu z teatru. Wzruszyć ramionami i powiedzieć, o, nie ma alternatywy, prawda? Słynne hasło.
Wie pan, ja o tym myślałam, oglądając ten spektakl, że on jest tak tragicznie pesymistyczny i że on nie pozostawia nam żadnej nadziei. Tekst no, ale nie pozostawia nam żadnej
nadziei. Ja wiem, no tak, tylko jakby no nie próbowaliśmy dorobić, nie wiem, Imagine mamy puścić na koniec, no. To jest bardzo, bardzo trudne.
Może rzeczywiście bardziej ten tekst
poza
należy...
Poza tym człowiek, który nagrał i wymyślił Imagine, jeździł Rolls-Royce'em i jakoś szczególnie się nie ograniczał w swoich konsumpcyjnych zapędach.
No. A no właśnie, może właśnie ten tekst należy potraktować bardziej jak przestrogę niż jakąś wykładnię tego, co robić. Ale też myślę sobie, że tak jak powiedział pan wcześniej, że nie chciałbym nikogo oceniać, bo to nie o to chodzi. Myślę, że Orwellowi też nie o to chodziło i na tym pewnie polega też jego geniusz, wielkość tych tekstów, które on pisał, jego powieści, tych krótszych, tych dłuższych, to, że tam nie ma jednoznacznych diagnoz. Znaczy on z jednej strony jest bardzo mocno przekonany do swojej prawdy, a z drugiej on pokazuje, jak bardzo to wszystko jest płynne, jak dobro może zmienić się w zło i na odwrót.
Tak, ma pani rację i to jest niesamowicie istotne i dlatego też Orwell nie był akceptowany przez środowisko intelektualne, że on nie był w stanie się wpasować w żaden nurt ideologiczny i w związku z tym te walczące po prostu ze sobą środowiska no, traktowały go po prostu jako tego, który nigdzie nie pasuje do żadnego stada.
No tak, ten, który w poprzek idzie.
Tak, no bo on nie przynależy do żadnej ideologii.
Tak, o tym rozmawialiśmy na początku i to wszystko się tak splata razem. Na koniec chciałam zapytać pana o te wybory artystyczne. Trochę o tym pan wspomniał, trochę o tym rozmawialiśmy, ale to, co mnie zachwyciło, to, że kostiumy były w moim odczuciu dość minimalistyczne, to znaczy tam nie było żadnych dosłownych nawiązań do anatomii zwierzęcej, nie było uszu zwierzęcych, ogona, racic. Właściwie ta zwierzęcość wyrażała się w znakomitej grze aktorskiej, w sposobie poruszania się.
Tak, ale też no, jest ogromna, bo to Justyna Łagowska odpowiada za kostiumy, scenografię i światła, ale też mogliśmy właśnie posługiwać się różnymi środkami, to znaczy, żeby to uzupełniać. To znaczy, z jednej strony w kostiumach nie ma żadnej stylizacji zwierzęcej, dlatego, że fantastyczny, wybitny, jeden z najlepszych w moim mniemaniu choreografów europejskich, Maćko Prusak, pracował bardzo czule, ale bardzo też szczegółowo i kunsztownie z aktorami nad tym, jak oni się mają poruszać, kiedy wchodzą w te postaci, znaczy wchodzą w te zwierzęta, kiedy wychodzą, prawda?
Tak, znakomita na przykład postać klaczy Molly, która w zwykłych ogrodniczkach jeansowych, pięknym, dobieranym warkoczu, nie pozostawia żadnej wątpliwości, że jest koniem. To rzeczywiście wielkie...
Tak, no i że ona tam nie pasuje, bo Nina Batowska od razu podeszła do mnie po pierwszej próbie i pomyślała, że ona ma takie marzenie, żeby tam były baletki i ona będzie pobierać lekcje baletu i będzie ćwiczyć, tak.
Tak, i ona rzeczywiście ten taki koński, bardzo delikatny chód tym krokiem baletowym wspaniale oddała. Także to wielkie słowa uznania, bo bardzo dużo rozmawiamy o tekście, dużo rozmawiamy o tej wymowie ideologicznej Orwella i tego, co pan z tym tekstem zrobił, ale również ta warstwa teatralna jest ogromnie poruszająca i poruszająca właśnie w tym sensie, na co ja przynajmniej zwróciłam uwagę. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale że tam panuje ten minimalizm i w kostiumach, i w samej scenografii. No scenografia to jest kierat, bardzo mocny symbol.
Ale to jest prawdziwy kierat. Ja pierwszy raz w życiu miałem, znaczy byłem w kilku skansenach, ale jakoś nie zwróciłem uwagi na kierat. A teraz pierwszy raz w życiu zobaczyłem kierat. Mieliśmy tych kieratów do wyboru wiele. Wybraliśmy taki, radykalnie korzenny, można powiedzieć.
Tak.
To jest niesamowite.
A skąd się ten kierat wziął?
No, ze wsi. Po prostu. No, nasz koń pcha, a zwykle konie, czy też osiołki ciągną ten kierat, no ale tu Grzegorz przybył go, czyli koń bokser go raczej popycha, bo tak jest lepiej teatralnie po prostu. No, w ogóle pytanie pierwsze było takie, czy oni cały czas na czworaka będą biegać aktorzy, bo no, zgodnie z hasłem cztery nogi dobrze, dwie nogi źle i tym finałem, który trzeba było przełożyć, no bo przecież w finale Orwella nagle ta świnia podnosi się na dwie nogi, prawda? I wtedy owieczki zaczynają krzyczeć cztery nogi dobrze, dwie nogi lepiej. No najnowsza wersja prawdy, jak mawia Lech Janerka. I no jednak uznaliśmy z Maćkiem Prusakiem, że nie będziemy męczyli aktorów, że cały czas na czterech nogach, bo to też byłoby przeciwskuteczne w sensie artystycznym, teatralnym. I oni tak rzadko schodzą na cztery nogi, więc musieliśmy tak popracować z aktorami, żeby też finał, którego nie zdradzamy oczywiście, był przełożeniem idei Orwella, a jednocześnie nie oznaczał tylko tyle, że aktor, który i tak chodzi na dwóch nogach, nagle wstaje na dwie nogi, prawda?
Tak, i to, co też myślę, że jest siłą takiego rozwiązania i to, co wydaje mi się bardzo spójne z myślą Orwella, z tekstami Orwella, to jest to, że tam nie jest nic wprost, nie jest takie jednoznaczne, takie dosłowne. No, właśnie myślę, że ta taka przestrzeń alegoryczna, która jest ogromną siłą książki Orwella, myślę, że może być nadużywana przez wielu twórców, bo przecież ten tekst jest bardzo łatwo w jakiś kontekst wsadzić, prawda? I nadać mu właśnie tą dosłowność. Pan tego nie zrobił. To znaczy tam oczywiście są te nawiązania, tam jest nowa myśl, tam jest próba odpowiedzenia sobie na pytanie, czym jest folwark zwierzęcy dziś, ale mam wrażenie, że ta przestrzeń jest zachowana, ta przestrzeń alegoryczna właśnie.
Bardzo dziękuję za to. Tak, staraliśmy się, a jednocześnie, no właśnie, żeby pozwolić widzom na, jakby mówi się często o jakbyś takich folwarcznych sposobach zarządzania w biznesie też, prawda, czy w miejscu pracy i tak dalej. Każdy gdzieś tam się zetknął, albo nie wiem, w szkole, czy tym, znaczy nie trzeba tego na siłę podkreślać i uniwersalizm orwellowski na tym polega, no bo to jest też niezwykłe zupełnie, że to jest jeden z bardzo, bardzo niewielu twórców, który dorobił się swojego przymiotnika przecież. Mówimy, że coś jest orwellowskie, prawda? No w Polsce to jest to, że mrożkowskie, prawda? Że Mrożek by tego nie wymyślił. O ilu twórcach w dziejach ludzkości możemy coś takiego powiedzieć? No szekspirowski, to co to, no ale orwellowski to od razu mniej więcej wiemy o co chodzi, prawda? Znaczy taki rodzaj też... niestety ten przymiotnik staje się coraz popularniejszy. I nie chodzi o Stalina, i nie chodzi o Hitlera, i nie chodzi o Trockiego. Chodzi o to, co się dzieje w internecie, chodzi o to, co z nami robią wielkie korporacje i tak, permanentna inwigilacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? W tym sensie...
No wielki brat jest.
Tak jest, tak jest. I w tym sensie Orwell był jakoś tak niebywale prekursorskim też artystą.
Jan Klata, znakomity reżyser teatralny, był gościem raportu o książkach i opowiadał o swojej najnowszej sztuce, folwarku zwierzęcym George'a Orwella, którą to sztukę można zobaczyć w Teatrze Śląskim w Katowicach. I bardzo serdecznie zapraszam Państwa na ten spektakl, a Panu bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa do teatru.
A ja także bardzo dziękuję Państwu. Bez naszych słuchaczy nie byłoby raportu o książkach.
Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica, kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z Kołobrzegu. 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design, dobra kuchnia, codzienna joga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tixto.pl. Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.